było to dla mnie tak niespodziewane, tak bardzo niespodziewane, a jednocześnie tak wielkie, że bałam się, że albo się przewrócę idąc, albo się popłaczę. A wiedziałam, że w domu będą na to patrzeć. Ale w momencie, kiedy podeszłam do pana prezydenta, poczułam się tak zupełnie normalnie i wzruszyłam się. To jest bardzo wielkie. Tak, bo to każdy na okrągło mi pokaż. A ja sobie o, tak i a, o. Proszę. O. I to jest legitymacja moja. O. Kobietom się przypina na kokardzie biało-czerwonej, krzyż komandorski, napis Polonia Restituta 1918 rok. Natomiast mężczyźni noszą krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski na wstążce biało-czerwonej na szyi. I oprócz tego otrzymujemy taką małą miniaturkę, gdzieś tam sobie do klapy. Tak, jest to piękne odznaczenie.
Niespełniona miłość. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
Ja wiedziałam, że komuna to jest nawet w momencie, w którym nie wiedziałam, co to znaczy komuna. Już wiedziałam, że to jest coś niedobrego. Tak zostałam wychowana. No i kościół, religia. Słuchało się w wolnej Europie. Ja pamiętam taką audycję na temat Monte Cassino, który może miałam, ja wiem ile, może 5 lat miałam, ale ten jeden obrazek z tego okresu pamiętam, że leżałam w łóżeczku, było przyćmione światło, mama stała przy oknie, a ojciec na ziemi, chyba to wtedy Pionier był, takie radio czy syrena, postawił, zaśpiewano Czerwone Maki i opowiadano o Monte Cassino i pamiętam, że mama płakała i ojciec płakał. To są takie urywki. Ojciec był żołnierzem Armii Krajowej. I w sierpniu 80 roku wydaje mi się, że to się tak skumulowało. Ja po prostu okazało się, że tak bardzo kocham Polskę, że dla mnie to nie było jakieś, że ja muszę dokonywać jakiegoś wyboru. Nie, ja po prostu wiedziałam, że tak trzeba zrobić. Ja się nad tym nie zastanawiałam. I kiedy po 2 tygodniach już raptem Białystok zastrajkował. Niektórzy się śmiali, że u nas, no oczywiście, strajkujemy dopiero po 2 tygodniach. Pierwszy komitet założycielski powstał. Już wtedy, już się dowiedzieliśmy, zaczęliśmy próbować w swoim zakładzie pracy. W UPHW było na Bażantarni, na Kolejowej, na Alei, na Baranowickiej. I myślę, że najbardziej zszokowany był nasz dyrektor, którego się wszyscy wtedy ogromnie bali. No i tam pracownicy nie podskakiwali. I tu raptem okazuje się, że zorganizowaliśmy już po wielu akcjach, bo to trzeba było od człowieka do człowieka chodzić, ale wreszcie oficjalne zebranie, w którym konstytuujemy się i gdzie oficjalnie zapadnie decyzja. I na tym zebraniu z boku, po raz pierwszy z boku, pojawili się kierownicy i dyrektorzy. To nie oni. Dla nich samym szokiem było to, że my po prostu będziemy stawać po drugiej stronie jako równoprawni partnerzy do walki o nasze prawa. Oczywiście wtedy przecież nikt nie mówił na tym pierwszym zebraniu, że my będziemy obalać komunę. To przecież jasne było, ale ludzie wiedzieli. Taki był entuzjazm, taka była radość. I ja osobiście należałam do, jeśli chodzi o zarząd regionu, bo ja zostałam wybrana do zarządu regionu i należałam do tych takich bardziej, do, tak postrzegana byłam jako osoba taka radykalna. Było część ludzi w Solidarności, którzy naprawdę tylko chcieli socjalizmu z ludzką twarzą. Po prostu mieli dość tego życia w poniżeniu podstawowych praw ludzkich, że nie posiadali pracowniczych. A część ludzi już marzyła o czymś więcej. Pierwsze spotkanie właśnie po ogłoszeniu stanu wojennego miałam dużą komisję zakładową, prawie 15 osób. I wtedy ich zapytałam, kochani, kto jest ze mną? A najbardziej liczyłam na takich 2 młodych ludzi, świeżo po studiach. I jeden z nich powiedział, że matce przysiągł na grób ojca, że się w nic nie wmiesza. I tak wszyscy po kolei powiedzieli, że tak naprawdę nie mogę liczyć. I tak sądzę, że chyba ta pierwsza chwila się liczyła, że jeśli ktoś w tamtym momencie podjął właściwą decyzję, to już chyba wiedział jakiś. Jeśli ktoś się naprawdę przestraszył, to bardzo ciężko było mu się pozbierać. Pierwsze przesłuchanie na SB, więc ono było najistotniejsze. Tam było najwięcej nacisków, tam straszono. Bo pamiętam, przesłuchiwał mnie po raz pierwszy pan porucznik Bych, Aleksander Bych. I on mi powiedział, a co żeście zamierzali zrobić na stadionie tam z prawosławnymi i z komunistami? Chcieliście tam ich spędzić i ich pomordować. Próbowano w jakiś sposób chyba skłócić to środowisko katolików i prawosławnych. Podsycana była ta niechęć wzajemna. I pamiętam, taką karteczkę podsunął mi, gdzie było napisane, że ja niżej podpisana oświadczam, że zaniecham wszelkiej wrogiej działalności. Niech pani podpisze. 30 godzin pierwsze przesłuchanie trwało. Nie miałam już siły. Pani ma przecież troje dzieci, bo wówczas troje dzieci miałam, a mój synek miał wówczas 4-latka najmłodszy. Pani podpisze, pójdzie pani do domu. Ja powiedziałam, niczego nie podpiszę. Bo co to znaczy? Co to znaczy, że ja zaniecham wszelkiej wrogiej działalności? Czego ja mam zaniechać? Ale wie pani, to tak, to tylko tak się mówi, że pani da sobie spokój, nie będzie. Czy pan sądzi, że ja sama nie umiem pisać? Co mi pan tutaj kartki podsyła, żebym ja coś podpisywała? I ja mu napisałam tak, że ja niżej podpisana oświadczam, że moją ojczyzną jest Polska, a nie PRL, a tej nigdy nie zdradziłam, nigdy jej nie zdradzę. Po prostu on już wiedział, machnął ręką, powiedział, nie ma o czym mówić. Dlatego, jak pamiętam, po upadku rządu Olszewskiego, kiedy pierwsze wystąpienie Wałęsy, który powiedział, jakieś tam kartki podpisałem, nie bardzo wiem co. O nie, kochany. Jeśli coś podpisałeś, to na łożu śmierci będziesz pamiętał. Nie wierzę nigdy w to, że człowiek nie pamięta, co tam takiego, bo ponieważ to jest przeżycie traumatyczne. I nie ma tak. Tego się nie zepchnie w podświadomość. To jest zbyt ważne. I ja nie chcę nazywać tego jakimś wybitnym bohaterstwem. Ja po prostu Panu Bogu dziękuję za to, że mnie ustrzegł, żebym się nie zeszmaciła. Bo zdarzały się różne sytuacje różnym ludziom, że pod tym względem nie boję się, nie wstydzę się spojrzeć komukolwiek w oczy i samej siebie się nie wstydzę. Oni już po pewnym czasie wiedzieli, czy się wytrzymuje tego rodzaju presję, czy się jej nie wytrzymuje. Więc po pewnym czasie już nie proponowano żadnych lojalek. Natomiast już była twarda, brzydka gra taka, że idziesz po swojemu, to wiadomo co będzie. Nie będziesz miała spokoju. W stosunku do mnie zastosowano, jeśli będziemy nękać rewizjami, przesłuchaniami, ale przede wszystkim nie będziesz miała możliwości pracować normalnie. Na każdego się znajdzie odpowiedni sposób, bo mając trójkę dzieci, a już później urodziło mi się czwarte, można gnębić w różny sposób. Więc na przykład wyrzucanie z pracy albo kolegia po każdym wiecu, rewizje nieustanne, że dnia i godziny, że tylko był spokój między godziną 22 a 6 rano, o której wiedzieliśmy, że w tym czasie możemy drukować, że w tym czasie możemy pewne rzeczy robić, bo w tych godzinach nie można było rewizji w domu zrobić. To było takie kompromitowanie, że w pracy to przecież jakieś tam ośmieszanie, bo wyciąganie szuflady z biurka, z osobistej torebki wykładanie przy wszystkich rzeczy, które są. Ja mnie miałam na okrągło, ja do tego przywykłam i wiedziałam, że tak musi być, że trzeba było te szykany znosić. I bardzo trudno mi jest pogodzić się z tym, że ktoś po prostu, bo postraszyli, to współpracę podpisywał. I potem brali się za robotę konspiracyjną. To, że ktoś podpisał, to jeszcze, no jeszcze jesteś słabszym człowiekiem, trafili na jakiś moment, nie dałeś sobie rady. Ale że ty potem chciałeś działać i chciałeś, żeby cię uważano za autorytet, to ja się z tym nie pogodzę. Dlatego uważam, dzisiaj ta wolna Polska powinna wreszcie wyczyścić ten brud. Niech on spłynie. Ci, którzy byli brudni, niech się wreszcie umyją i niech się nie kreują na bohaterów. Ja uważałam, że walczymy tak naprawdę o niepodległość. Samo dzielenie pietruszki to nie dla mnie. W momencie ogłoszenia stanu wojennego ci ludzie zostali internowani i OKP nie zacichło. u takiej jednej znajomej, spotkałam swojego przyszłego męża, bo on jakimś tam innym kanałem znalazł się. Wówczas jak zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że mamy podobne spojrzenie, że trzeba coś robić. Po kilku miesiącach powiedzieliśmy tym panom, że niestety, ale my przywracamy, my w Białymstoku powracamy do starej nazwy KPN-u. Zaprosiliśmy pana Moczulskiego do Białegostoku, który przed aresztowaniem drugim zjawił się u nas w Białymstoku, był na mszy świętej w kościele świętego Rocha, a potem było tajne takie spotkanie. W KPN-ie było to coś takiego dobrego, że nie narzucano nam z góry akcji, co należy zrobić. I jak gdyby wyznacznikiem tego, co my robimy, był statut i deklaracja Ajdowa. I myśmy nie musieli pana Moczulskiego pytać o zdanie, co mamy tutaj zrobić. Zwłaszcza, że ich zaraz aresztowano. Zaczęliśmy robić ulotki, plakaty, nie mieliśmy farby, nie mieliśmy, wtedy nie było ani powielacza, nic nie mieliśmy. Najpierw byłam ja i mój mąż. Potem przyszedł mój brat. A potem tacy dwaj koledzy z Fabryki Przyrządów i Uchwytów. I potem się zaczęło sporo młodych ludzi garnąć, więc w momencie, w którym było nas 20 osób, to już wtedy mogliśmy działać bardzo dobrze. Do konspiracji nie garną się wcale ludzie drzwiami i oknami. Poparcie znajduje się głównie podczas wyjścia na wiec, na demonstracje. Natomiast do ścisłego działania, gdzie trzeba swój dom mieć na przykład na drukarnię, na robienie plakatu, na przechowanie kogoś, na spotkanie konspiracyjne, to decyduje się naprawdę niewiele osób. Ponieważ działanie w Konfederacji polegało na tym, że to była działalność jawna. Podawaliśmy swoje nazwiska, na przykład jak pisaliśmy, podpisywaliśmy artykuły. Natomiast tajne było tylko to, za co można było pójść tak naprawdę do więzienia. Mój mąż został aresztowany w roku 85, w miesiąc po urodzeniu naszej córeczki. Bardzo to przeżył. Udało mi się pogadać ze strażnikiem, który o dziwo, wtedy kiedy mąż siedział najpierw w areszcie na Sienkiewicza, i ten strażnik po prostu papierosy jemu zaczął dostarczać. Ja nie wiem, jak to jest czasami. No człowiek, po którym się nie powinno niczego spodziewać, okaże się człowiekiem. Na pierwszą paczkę trzeba było czekać 1,5 miesiąca, a ja już mogłam jemu w międzyczasie podać. Otrzymałam w końcu zgody na to widzenie. Wzięłam tą swoją córeczkę i poszłam z nią. Tam strasznie tak na mnie nakrzyczano. Ten esbek taki główny tak wrzeszczał. To jemu dałam córeczkę. Mówi, niech pan z nią zostanie. Ale ona jak zobaczyła, tak zaczęła wrzeszczeć. I on mi ją oddał. Ja wiedziałam, że on mi ją odda. I weszłam. Dla męża to było bardzo wielkie wzruszenie. Dlaczego właśnie o takich rzeczach mówię? Mówię dlatego, że nie wszyscy tak zwani nasi okazali się tacy cudowni do końca. A tam się również zdarzali, tak, bo i w Sodomie znalazło się tam kilku sprawiedliwych, tak? Gdzie to ja mam? Nie pamiętam, teraz znajdę. To mam z IPN-u. Mam, to jest statut osoby pokrzywdzonej. Taki jeden z tych panów podczas jednego z przesłuchań to mi powiedział, że on po prostu ma dość. Tam kolegę poprosił. Powiedział, idź z tą babą rozmawiaj, bo ja nie jestem w stanie z nią gadać. A on mówi, ona tak nadaje, że ja fioła dostanę. Ja ich umoralniałam tam i mówiłam, no. A natomiast w momentach, w których trwało jakieś tam przesłuchanie, gdzie wypytywali, to zawsze mówiłam, że ja o nikim nigdy nic nie powiem, ponieważ ja mam prawo mówić tylko i wyłącznie o sobie. Mówiłam na że to jest, a ja pokażę pani, co mówiłam. Na przykład to oni sobie tak zanotowali. Gdzież te moje okularki? Ale zaraz pani pokażę. Tutaj między innymi, to tutaj będzie. O proszę, pierwsza notatka. To ona w miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego pierwszą notatkę napisał.
Meldunek operacyjny. Słowny opis zagrożenia. W przeprowadzonej rozmowie w ramach akcji Klon wyżej wymieniona obywatelka nie podpisała oświadczenia, twierdząc, iż jego treść jest sprzeczna z jej związkową działalnością. Postawa wymienionej była przejawem jej przekonań ideologicznych, dlatego istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż może ona ponownie podjąć szkodliwą działalność. W ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim Szefowa prowadzona będzie inwigilacja wyżej wymienionej obywatelki, w której zmierzać się będzie do ujawniania działalności szkodliwej i pociągnięcia wymienionej do odpowiedzialności karnej.
Ja jestem Białostoczanką, rodowitą Białostoczanką. Tutaj się urodziłam i tu jestem z tym miejscem bardzo związana i ja po prostu Białystok kocham. Za żadne pieniądze nie wyjechałabym z Białegostoku. Aczkolwiek po wyjściu męża z więzienia w stanie wojennym zamierzaliśmy wyjechać do Australii, ale zrezygnowaliśmy. Nawet już były sprawy w ambasadzie załatwiane, ale odczuliśmy, że my tam jesteśmy brani jako jakiś pewnego rodzaju towar, chciałam powiedzieć. Wydało mi się to takie bolesne, kiedy pan konsul, gdy przyszliśmy z czwórką dzieci, wyraził taką straszną radość, że jak to dobrze, tyle dzieci, oj, to dobrze, będziemy teraz mieć taki dobry, otrzymam taki dobry towar. Dla nas chyba to przeważyło i zrezygnowaliśmy oboje. W okresie tak zwanej III Rzeczypospolitej nie byłam mile widziana na salonach politycznych. To powstała Polska, w której dla takich ludzi jak ja to już nie było miejsca. Myśmy w różny sposób próbowali. Podczas posiedzenia pierwszego Komitetu Obywatelskiego usłyszałam słowa, gdy zaszłam z mężem tam, że w zasadzie nie mamy czego tu szukać. Skończył się czas odważnych, zaczął się czas mądrych. I pomyślałam sobie, że to nie przyszedł czas mądrych, bo to przyszedł czas ludzi bez litości. Ja rozumiem, że nowe czasy wymagają nowych wyzwań, wymagają fachowców. Ponieważ nigdzie pracy nie dostaliśmy po tych tak zwanych przemianach, trzeba było coś robić. Wówczas wystąpił pan Balcerowicz i pan Wałęsa w kampanii swojej, to mówił również prezydenckiej. Bierzcie los w swoje ręce, kochani, zakładajcie swoje. A więc poszliśmy, wzięliśmy kredyt, a pan Balcerowicz publicznie mówił, że w przeciągu kilku miesięcy odsetki spadną, a nie wzrosną. Bierzcie, nie bójcie się. Wzięliśmy. Wydzierżawiłam od władz miasta dwa lokale. Jeden na sklep, drugi na restaurację. Chciałam po prostu poprowadzić działalność gospodarczą. A potem mówią, że odsetki już wynoszą, że nie tyle, już prawie 100% mam płacić. Mało tego, jak zaczęłam bankrutować, to próbowano ze mnie oszusta zrobić, więc w prasie rozpisywano się, że ja doprowadziłam do upadłości firmę, że jestem oszustem. Chcę to dobrze nazwać. Spróbowali ze mnie zrobić aferzystkę. Rozpowiadano takie rzeczy, ukazały się notatki w prasie. Ja powiem więcej, ja miałam proces. Zostałam oskarżona z oskarżenia publicznego o to, że działałam na szkodę spółki i że nie zgłosiłam, mimo zaistnienia warunków, nie zgłosiłam upadłości. Nagłośniono, prokuratura podawała oczywiście informacje do prasy, prasa o tym pisała. Zostałam skazana na 2 lata pozbawienia wolności, w zawieszeniu chyba na 4 lata. Nie miałam adwokata, ponieważ nie miałam pieniędzy. Byłam w szoku. Po prostu byłam tak zdruzgotana, że nie chciało mi się żyć. Niektórzy się śmiali, przyjaciele mówili, no. To dlaczego taka frajerka byłaś? No jak, to nie mogłaś przewidzieć, że tak będzie? To znaczy, że się nie znasz na niczym. To, że ja nie wiedziałam, że Polską zaczną rządzić złodzieje, to była moja wina, no przecież. Napisałam odwołanie, napisałam sama apelację. 8 lat siedziałam na ławie oskarżonych i okazało się, że jestem niewinna, gazety rozpisywały, prokurator 2 lat się domagał, po prostu za nic, co tak sobie. Ja podałam do sądu kurier podlaski, który napisał najbardziej makabryczny, najbardziej ohydny tekst. W 90 chyba drugim roku ukazał się tekst, kiedy się wysądziłam i wygrałam proces, był to rok 97. W maluteńkiej ramce, malutkimi literami, że redakcja Kuriera Podlaskiego przeprasza panią Stanisławę Józefę Korolkiewicz za krzywdy wyrządzonej publikacją artykułu redaktora Kazimierza Siemieniaki pod tytułem Królewska Gra, zamieszczony coś tam 3 lipca 92. to wszystko, ale oni mnie odebrali, ale on mi życie zniszczył. Dla mnie Trzecia Rzeczpospolita była Rzeczpospolitą, która śmierdziała PRL-em, no. I z tego zarzutu, że nie działałam na szkodę spółki, zostałam uniewinniona, natomiast pozostał zarzut, że powinna była zgłosić upadłość. Ostatecznie ten drugi zarzut umorzono mi ze względu na mniej niż znikomą szkodliwość czynu. ZUS natychmiast wystąpił o to, żebym ja spłacała. I ZUS naliczył bandyckie mi odsetki i z 6 tysięcy wyszło 80 tysięcy. Finansowo ruina całkowita. To znaczy dzieciom było z tego powodu bardzo trudno. Dzieci do mnie niejednokrotnie chyba mogły mieć żal. Myślę, że to od nich niezależne. Tak naprawdę za działalność opozycyjną to są dumne. Ale z drugiej strony to, co je spotkało, to było dla nich takim samym ciosem jak dla mnie. Po pierwsze, o osobie, o której się mówiło, żelazna dama Białegostoku, białostockiej opozycji. Oni wiedzieli, że mama naprawdę coś robiła, uczestniczyły w różnego rodzaju uroczystościach, demonstracjach, przy druku. To wszystko widziały, które widziały rewizję. I raptem, jako najgorszej zbrodniarce, rozpisywanie się w gazetach. Tego nikt nie dał rady wytrzymać. Nie dał rady wytrzymać mój świętej pamięci mąż. On się całkowicie załamał. To było odebranie twarzy. Przede wszystkim to przeżyły. Raz, że pieniędzy zabrakło, bo pieniędzy natychmiast zabrakło. Ja pamiętam okres, w którym przez pół roku nie mieliśmy światła. No gazu też nie. No i jeść nie mieliśmy co. Pamiętam, jak sobie na wodzie buraków nagotowaliśmy. Takie coś przeżyliśmy. W dobrym jest wielu przyjaciół. A w trudnych chwilach większość uciekła. Nie było skąd szukać pomocy. Rewolucja zjada własne dzieci. Ja byłam tym dzieckiem rewolucji, które zostało na początku zjedzone i nikt się tym nie zmartwił. No teraz mam emeryturę najniższą z możliwych. No, mam parę groszy. No i na ten ZUS jeszcze wciąż otrzymuję 350 zł na rękę w tej chwili. Solidarność i wolna Polska była moją miłością. Totalitaryzm i komunizm był moim wrogiem, a to była moja miłość, na którą czekałam. Ja do tych mam żal. Do tych mam żal większy, że pozwalali, że próbowali mi odebrać godność.
I pani mimo wszystko taką Polskę kocha i na nią nie przeczy.
Nie, ja Polskę po prostu kocham. Polska jest moją taką, powiedziałam, jest najbardziej moją niespełnioną miłością. I teraz właśnie dlatego, że dostałam to odznaczenie, to chciałam powiedzieć, że to jest pierwszy gest mojej ojczyzny w stosunku do mnie wzajemny. Takiego gestu to się w życiu nie spodziewałam. Ja uważałam, że Polskę należy kochać bezinteresownie, bo ona jest moją matką. Ja przez te wszystkie lata to kochałam nieodwzajemnioną miłością. Polska po prostu nie lubiła mnie. I proszę sobie wyobrazić, że teraz coś takiego, no. Ale on jest naprawdę piękny. Mój właśnie wnuk powiedział, że jak umrę, to będzie się troszczył o ten krzyż. Przez kilka dni z rzędu kazał go sobie pokazywać. No dzieci też są dumne. Myślę, że one też się tego nie spodziewały. Ogromnie mnie to nobilituje. Nobilituje mnie, KPN, Solidarność, wszystko to, co robiliśmy w Białymstoku. Czuję się, że urosłam. To jest po prostu coś, co... Ale tak sobie myślę, że gdyby żyła moja matka i mój ojciec, oni byliby bardzo szczęśliwi. Tak naprawdę po raz pierwszy Polska mi coś dała. Tak dała o tak sobie, sama od siebie. A ja uważałam, że nie musi mi nic dawać. To chyba tylko tyle. Mówię sobie tak, o, chowam to, żeby... Bo mi po prostu nie chcę, żeby on mi się zniszczył za mocno, to ja go tam zawijam sobie i już. Tak, może córka moja najmłodsza właśnie, Karolinka.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej Niespełniona miłość. W audycji wystąpiła Stanisława Korolkiewicz z Białegostoku.